Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Glucose Revolution autorstwa Jesse Inkauspe to popularno-naukowy poradnik o wpływie poziomu glukozy we krwi na codzienne samopoczucie i zdrowie metaboliczne. Autorka. Biochemiczka znana jako Glucose Goddess kieruje książkę nie tylko do osób z cukrzycą, lecz także do czytelników doświadczających spadków energii, napadów głodu. Okiotyna, słodycze lub trudności z utrzymaniem regularnych nawyków żywieniowych. Jej główna teza jest prosta. Choć przedstawiona szeroko gwałtowne wzrosty glukozy po posiłkach mogą sprzyjać późniejszym spadkom energii i nasileniu apetytu. Dlatego warto łagodzić przebieg tzw. krzywej glukozowej. Książka łączy podstawowe objaśnienia dotyczące glukozy, insuliny, błonnika i trawienia z 10 praktycznymi zasadami żywieniowymi. Inkauspe korzysta z wykresów z ciągłych monitorów glukozy, własnych obserwacji i przystępnego języka. Nie proponuje restrykcyjnej diety ani liczenia kalorii. Zamiast tego pokazuje, jak zmieniać kolejność, łączenie i moment spożywania produktów, aby zachować większą swobodę jedzenia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, glukoza jako użyteczny wskaźnik, a nie wyłączna miara zdrowia, punktem wyjścia książki jest wyjaśnienie, że glukoza stanowi podstawowe paliwo dla organizmu, a jej obecność we krwi naturalnie zmienia się po jedzeniu. Inkauspe skupia się jednak na dynamice tych zmian. Rozróżnia względnie łagodny wzrost po posiłku od wysokiego, szybkiego skoku, po którym może nastąpić równie wyraźny spadek. W jej ujęciu właśnie ta huśtawka pomaga zrozumieć doświadczenia znane wielu osobom, takie jak senność po obiedzie, nagły głód niedługo po śniadaniu, rozdrażnienie czy potrzeba sięgnięcia po kawę albo słodką przekąskę. To ważna zmiana perspektywy wobec poradników skoncentrowanych przede wszystkim na kaloriach lub masie ciała. Autorka pyta nie tylko, ile energii dostarcza produkt, ale także jak może on zostać wchłonięty w konkretnym posiłku. Ta rama interpretacyjna ma zaletę praktyczną, ponieważ zwraca uwagę na jakość i strukturę posiłków. Wymaga jednak ostrożności. Objawy takie jak zmęczenie, problemy skórne, wahania nastroju czy trudności z wagą mają wiele możliwych przyczyn, od snu i stresu po leki oraz inne stany zdrowotne. Książkę najlepiej czytać jako przewodnik po jednym istotnym elemencie zdrowia metabolicznego, a nie jako uniwersalne wyjaśnienie każdego problemu. Przy cukrzycy, ciąży, zaburzeniach odżywiania lub stosowaniu leków obniżających glukozę zmiany żywieniowe powinny być omawiane z lekarzem lub dietetykiem. Po drugie, kolejność jedzenia, błonnik i zasada zaczynania od warzyw. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych propozycji Inkauspe jest zmiana kolejności spożywania składników posiłku. Zamiast rozpoczynać od pieczywa, ryżu, makaronu lub deseru, radzi najpierw zjeść porcję warzyw nieskrobiowych, potem źródło białka i tłuszczu. A produkty bogate w skrobie lub cukier pozostawić na koniec. W książce występuje to jako zasada zielonej przystawki, czyli prostego dodatku warzywnego przed głównym daniem. Nie chodzi o obowiązkową sałatkę w perfekcyjnie skomponowanej diecie, lecz o zwiększenie udziału błonnika w realnym posiłku. Mechanizm przedstawiany przez autorkę jest intuicyjny. Błonnik, zwłaszcza obecny w całych warzywach, może spowalniać tempo opróżniania żołądka i wchłaniania części węglowodanów. Białko i tłuszcz również zmieniają odpowiedź poposiłkową, dlatego sam biały ryż może działać inaczej niż ryż jedzony po warzywach i wraz z pełnowartościowym daniem. Ta zasada nie zamienia produktów skrobiowych w żywność zakazaną. Ma raczej ograniczać sytuację, w której rafinowane węglowodany są spożywane samotnie i bardzo szybko. Jej siła leży w prostocie. Można dodać surówkę, gotowane warzywa, zupę warzywną albo podać warzywa przed kanapką czy daniem z makaronem. Jednocześnie efekt będzie różny zależnie od porcji, całego jadłospisu i indywidualnej tolerancji. To narzędzie organizacji posiłku, nieprecyzyjna terapia dla wszystkich. Po trzecie, 10 prostych zasad zamiast liczenia kalorii i zakazów. Charakterystyczną cechą Glucose Revolution jest przełożenie teorii na zestaw 10 nazwanych zasad, które autorka nazywa hakami. Obejmują one między innymi wybieranie wytrawnego śniadania, ograniczanie słodkich przekąsek między posiłkami, wybór deseru po posiłku zamiast jedzenia słodyczy na pusty żołądek, łączenie węglowodanów z białkiem, tłuszczem lub błonnikiem oraz rezygnację z traktowania kalorii jako jedynego kryterium oceny jedzenia. Metafora ubrania dla węglowodanów oznacza właśnie unikanie ich w izolacji. Przykładowo owoc, pieczywo czy produkt zbożowy staje się częścią bardziej sycącej kompozycji, gdy towarzyszą mu inne składniki. Podejście to wyraźnie odróżnia książkę od planów opartych na ścisłej eliminacji całych grup produktów. Inchauspe podkreśla, że można jeść cukier i produkty skrobiowe, jeżeli uwzględni się kontekst posiłku. Taka elastyczność może ułatwiać trwałe stosowanie zasad, ponieważ nie wymaga idealnej kontroli ani osobnego menu na każdą okazję. Może też zmniejszać mechanizm typu wszystko albo nic, w którym niewielkie odstępstwo od diety prowadzi do porzucenia całego planu. Z drugiej strony hasło, że wszystkie rodzaje cukru są pod pewnym względem podobne dla odpowiedzi glukozowej, nie oznacza, że wszystkie produkty mają identyczną wartość odżywczą. Owoc, słodycze i napoje słodzone różnią się zawartością błonnika, objętością, sytością oraz ilością witamin i składników mineralnych. Praktyczna prostota książki nie powinna zastępować całościowej oceny diety. Po czwarte, ocet i ruch po posiłku jako małe interwencje w codziennym rytmie. Wśród metod opisanych w książce szczególne miejsce zajmują dwa zachowania niezwiązane bezpośrednio z eliminowaniem produktów. Pierwsze to spożywanie rozcieńczonego oktu przed posiłkiem. Inchauspe przedstawia tę praktykę jako sposób, który u części osób może złagodzić poposiłkowy wzrost glukozy. Prawdopodobnie między innymi przez wpływ kwasu oktowego na tempo trawienia i metabolizm. Drugie zalecenie to ruch po jedzeniu, na przykład krótki spacer. Pracujące mięśnie wykorzystują glukozę jako paliwo, więc aktywność po posiłku może wspierać jej usuwanie z krwiobiegu. Wartość tych zaleceń polega na tym, że rozszerzają rozmowę o odżywianiu poza wybór pojedynczych produktów. Ten sam obiad jest spożywany w określonym czasie, tempie i kontekście aktywności. Krótki spacer może być osiągalniejszy niż ambitny program treningowy, a jego regularność może przynieść więcej niż sporadyczne, intensywne zrywy. Podobnie ocet jest przedstawiony jako opcjonalny dodatek, nie jako magiczny środek naprawiający dietę. Konieczna jest tu praktyczna rozwaga. Ocet należy rozcieńczać, ponieważ jego kwasowość może podrażniać przełyk i szkodzić szkliwu zębów. Osoby z refluksem, problemami żołądkowymi albo przyjmujące leki powinny skonsultować takie zwyczaje ze specjalistą. Ruch po jedzeniu także powinien być dostosowany do sprawności i stanu zdrowia. Najbardziej rozsądna interpretacja tych porad to potraktowanie ich jako niewielkich, wspierających elementów, a nie zamienników leczenia, snu czy zbilansowanego jadłospisu. Na koniec, wykresy z ciągłych monitorów glukozy i granice osobistego eksperymentu. Inchauspe buduje dużą część przekazu na obrazach krzywych glukozowych uzyskanych dzięki ciągłym monitorom glukozy. Zestawia reakcje po różnych śniadaniach, kolejności składników lub sposobach jedzenia, dzięki czemu abstrakcyjne pojęcie skoku glukozy staje się łatwe do wyobrażenia. To skuteczny zabieg komunikacyjny. Czytelnik widzi, dlaczego płynny, słodki posiłek może dawać inną odpowiedź niż podobna ilość węglowodanów spożyta razem z błonnikiem i białkiem. Wizualna forma dobrze odpowiada też strukturze książki, która ma dostarczać szybkich reguł możliwych do zastosowania w domu. Jednocześnie indywidualne wykresy nie są automatycznie dowodem, że identyczny efekt wystąpi u każdego. Odpowiedź glukozowa zależy m.in. od składu posiłku, porcji, wcześniejszej aktywności, snu, stresu, pory dnia oraz różnic między organizmami. Monitory mogą dostarczać informacji, ale usług bez wskazań medycznych ich ciągłe używanie może też zachęcać do nadmiernej kontroli i lęku przed normalnymi wahaniami fizjologicznymi. Książka jest najsilniejsza tam, gdzie używa wykresów do nauczania ogólnych zasad, takich jak znaczenie błonnika, pełnych posiłków i aktywności. Słabszą stroną szerszego przekazu jest ryzyko przypisania regulacji glukozy zbyt wielkiej mocy wyjaśniającej. Krytycy trafnie zauważają, że korelacje z własnych pomiarów i uproszczone demonstracje nie zastępują badań klinicznych nad wszystkimi obiecywanymi skutkami zdrowotnymi. Warto zachować ciekawość, ale nie traktować pojedynczej krzywej jako diagnozy. Podsumowując, Glucose Revolution będzie najbardziej użyteczna dla osób, które chcą uporządkować codzienne jedzenie bez wchodzenia w restrykcyjną dietę, liczenie każdej kalorii czy całkowite wykluczanie pieczywa, makaronu, owoców i deserów. Czytelnik może wynieść z niej konkretne sposoby komponowania posiłków, zwiększanie ilości warzyw i błonnika, łączenie węglowodanów z białkiem oraz tłuszczem. Wybieranie bardziej sycących śniadań i wprowadzanie krótkiego ruchu po jedzeniu. Największą korzyścią intelektualną jest zmiana pytania z czy ten produkt jest dobry lub zły, na pytanie w jakiej formie, kolejności i sytuacji go jem. Na tle wielu poradników żywieniowych książka In-House P wyróżnia się wyjątkowo komunikatywnym formatem. Wykresy z monitorów glukozy, krótkie nazwy zasad i liczne przykłady sprawiają, że metabolizm staje się tematem przystępnym także dla osób bez przygotowania medycznego. Dziej nacisk na elastyczność, a nie na zakaz, odróżnia ją również od popularnych diet opartych na rygorystycznym ograniczaniu węglowodanów. To właśnie praktyczna organizacja zwyczajnego posiłku, nie obietnica perfekcyjnego jadłospisu, stanowi najbardziej trwałą wartość tej książki. Nie jest to jednak kompletny podręcznik medycyny metabolicznej ani substytut indywidualnej opieki dietetycznej. Część szerokich wniosków o energii, hormonach, skórze czy nastroju należy traktować krytycznie, ponieważ zdrowie nie zależy wyłącznie od poposiłkowej glukozy. Dla czytelnika gotowego oddzielić dobrze ugruntowane, proste nawyki od nadmiernych obietnic. Glucose Revolution pozostaje klarownym i użytecznym wprowadzeniem do świadomego komponowania posiłków. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jesse In-House P, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.